studia Radia Lublin Piotr Habros, psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Rozmawiamy dzisiaj o zaburzeniach osobowości, gdyż okazuje się, że do gabinetu psychoterapeuty teraz bardzo dużo osób przychodzi właśnie z zaburzeniami osobowości. Rozmawialiśmy o narcystycznym zaburzeniu osobowości, o tak zwanych narcyzach. Czy te osoby chcą się leczyć, czy da się leczyć to zaburzenie? W jaki sposób?
No tutaj oczywiście, odpowiadając na to pytanie, warto też przyjąć pewne założenie, czym byłoby to leczenie w przypadku tych osobowości. Bo jeśli mówimy o oczekiwaniach pacjenta, które no, w jakiś sposób mogą być nierealne terapeutycznie, no to rzeczywiście konfrontujemy pacjenta z tym, że trudność, o której mówi pacjent, czy też sposób jego funkcjonowania nie jest leczniczy. Tak? Czyli
na przykład
to, o czym pani powiedziała, że jest otoczenie, które jest problemem. Że to nie we mnie jest problem jako w osobie, natomiast to jest na przykład wina otoczenia, to jest wina partnera, to jest wina partnerki. Tak naprawdę jest fantazja, żeby zmienić tę osobę i w takiej iluzji, że wtedy to funkcjonowanie uległoby zmianie. Bardzo często jest tak, że w pracy z osobą, która ma takie cechy, jesteśmy, nasz obraz w oczach tej osoby jest bardzo niestabilny. To znaczy, możemy być idealizowani, po czym, kiedy nawet w minimalny sposób narazimy się tej osobie, jesteśmy momentalnie dewaluowani. To też jest tak naprawdę bardzo diagnostyczne, jeśli chodzi o tego typu osobowość i osobowość też borderline, o której będziemy pewnie też dzisiaj mówić, czyli pewna niestabilność obrazu siebie, ale także innych osób.
A z drugiej strony przewidywalny cykl, bo u narcyzów to właśnie jest ta idealizacja, potem dewaluacja i potem wymiana.
Dokładnie. I żeby taka terapia też miała sens, mówimy o głębokiej terapii, no, terapia zaburzeń osobowości generalnie to jest terapia długotrwała, długoterminowa. Musimy rozbić pewną strukturę, towarzysząc pacjentowi, jednocześnie pomagając mu tak troszeczkę poskładać się na nowo.
Myślę, że dla wielu osób to będzie ciekawe, nawiązując do tego, co jeszcze pan w poprzednim wejściu powiedział o tym, że psychoterapia to jest leczenie. W jakiś sposób zmienia się rodzaj myślenia, czy mózg się zmienia, jeżeli chodzi o pacjenta?
Tak, są też takie badania. W tym momencie akurat nie przytoczę konkretnych badań, natomiast rzeczywiście jest to przedmiot zainteresowania również pod kątem neurobiologicznym i neurofizjologicznym, w których struktury mózgowia ulegają zmianie.
Na przykład, i człowiek zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować.
Układ limbiczny, między innymi odpowiedzialny za emocje, również podlega tutaj pewnym zmianom, długotrwale korzystnym dla pacjenta. Pamiętajmy tak naprawdę, że lecznicza w terapii jest relacja. Jest to najważniejszy czynnik leczący. Różne paradygmaty terapeutyczne mają różną skuteczność. Nie chciałbym oczywiście wartościować tego w żaden sposób, ponieważ myślę, że to a propos też różnej odmienności, z której można czerpać. Natomiast w przypadku terapii psychodynamicznej i zaburzeń osobowości rzeczywiście mamy taką możliwość wniknięcia głębiej w tą strukturę, poznając pacjenta, poznając jego sposób funkcjonowania, jego sposób myślenia, konfrontując go z tym, ale jednocześnie mu towarzysząc. No, musimy, terapeuci mówią o takim kontenerze, który każdy z terapeutów ma i który jest pewien zasób, który umożliwia nam jakoś pomieszczanie emocji, czy w ogóle funkcjonowania pacjenta, tak, żebyśmy byli w stanie mu pomóc. Pacjenci też wywołują w nas różne emocje i to jest naturalne i normalne. Nie jesteśmy robotami. Myślę sobie, że to też jest jakoś istotne, żeby w sobie widzieć pewne rzeczy, które też jakoś mogą wpływać na ten proces terapeutyczny. Wcześniej wspomniałem troszkę o superwizji. Być może jakoś będzie możliwość, żeby to rozwinąć.
Ja myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielną audycję. Już oczywiście były programy dotyczące kulisów pracy psychoterapeutów, ale no, trzeba mieć naprawdę mocne nerwy, jeżeli chodzi o pracę z tak trudnymi zaburzeniami osobowości, o których pan teraz mówi. Jakkolwiek jest sens takiej pracy. Ona często skutkuje no, dużymi tak naprawdę sukcesami i warto próbować. Cieszę się, że pan potwierdza, że wiele osób z zaburzeniem narcystycznym same się zgłaszają do psychoterapeutów, że to nie jest kwestia tylko, nie wiem, wysłania przez policję, przez rodzinę na skutek tego, że na przykład pracodawca kazał się temu człowiekowi leczyć, czy podjąć proces zrobienia czegoś z tym, co jest trudne i obciążające dla współpracowników. To dobrze, że jest coraz większa świadomość i to oczywiście bardzo ważne to, co pan powiedział, że co pacjent to jest inna historia i trudno tak naprawdę zamknąć w tych takich ramach, w tych stereotypach, których to stereotypów w mediach znajdą państwo wiele. I mam nadzieję, że to jest zachęcające dla osób, które odnajdują w sobie, ewentualnie w bliskich, tego typu cechy. Można coś z tym robić. To przejdźmy teraz może do tego zaburzenia borderline. Czy ono jest podobne? Czy ono jest inne? Jak ono się charakteryzuje i dlaczego tak wiele tego zaburzenia w ludziach współczesnych?
No właśnie, wbrew pozorom struktura jest trochę podobna do struktury narcystycznej. Mówimy oczywiście na razie w takim książkowym ujęciu. Również jest niestabilność własnej oceny, wrażliwość na krytykę, intensywność, taka też niestabilność w ogóle w relacjach. Kiedy wspomniałem o tym mechanizmie idealizacji, dewaluacji, on również często ma miejsce w przypadku pacjentów z tego rodzaju rozpoznaniem osobowości borderline. Może też być tak, że mamy do czynienia z kombinacją tych zaburzeń. Powiedziałem wcześniej, że pacjenci mogą mieć mieszane zaburzenia osobowości i tak się rzeczywiście często zdarza. Także pewne cechy pewnych zaburzeń są jakoś dominujące. Natomiast kiedy mielibyśmy jakoś wyodrębnić borderline pod kątem funkcjonowania, to rzeczywiście są to często bardzo... wręcz no, pod kątem funkcjonowania dramatyczne historie tych ludzi, pod czym tak naprawdę jest mnóstwo cierpienia. Jestem tak samo ostrożny przy jakoś klasyfikowaniu pod kątem diagnozy, ponieważ kiedy weźmiemy 100 pacjentów z tym samym rozpoznaniem borderline, to każdy tak naprawdę będzie funkcjonował inaczej. To nie jest tak, że rozpoznanie jest jakimś wyrokiem, że mając borderline nie można z tym nic robić, że jesteśmy jakoś skazani na to, że będziemy tak funkcjonowali do końca życia. To też nie jest prawda. Być może to też jest jakiś jeden ze stereotypów, które może się z tym wiązać. Rzeczywiście są to pacjenci, którzy są dosyć wymagający w terapii. Również ta niestabilność w kontekście relacji, różnych zachowań impulsywnych, które tak naprawdę są taką próbą radzenia sobie z emocjami. Ci pacjenci tak naprawdę czują bardziej. Są bardzo często wrażliwi. Wrażliwi także pod różnymi kątami. Nie mówimy tylko, prawda, jakimś jednym wymiarze, czy sensorycznym, emocjonalnym, ale w ogóle, że są to osoby, którym wbrew pozorom bardzo zależy na relacjach. Tylko że sposób funkcjonowania w tych relacjach dla nich jest bardzo trudny. To znaczy, to przypomina troszeczkę takie odbijanie się od ścian w takim myśleniu, funkcjonowaniu zero-jedynkowym. Tak, to jest czasem taka... To przypomina taką grę w przyciąganie i odpychanie. To znaczy, że te osoby bardzo pragną bliskości, jednocześnie okropnie się jej bojąc. I zachowania impulsywne często są sposobem na modulowanie tych emocji, które one przeżywają.
Tak, czyli histerii, awantury, krzyki,
na przykład, czy
płacze.
Tak, czyli na przykład te osoby mogą nawet w sposób nieświadomy jakoś prowokować różnego rodzaju zachowania, prowokować kłótnie, prowokować konflikty, czy też uciekając się do sposobów rozładowania napięcia dysfunkcyjnych poprzez czy na przykład nadmierne spożywanie alkoholu, ryzykowny seks, czy inne zachowania ryzykowne. I tak naprawdę te osoby też, no i one też z tego powodu cierpią. To nie jest tak, że im to też jakoś sprawia radość, tylko pod tym jest mnóstwo cierpienia. I to jest tak naprawdę wyzwanie w terapii, bo to jest Struktura również dosyć trudno modyfikowana, aczkolwiek możliwa do zmiany. To znaczy, no, tak jak w przypadku osobowości narcystycznej, no, musimy się zbliżyć do tego pacjenta, czyli jest to ta bliskość, o której ja mówiłem wcześniej, że to jest to, czego ci pacjenci się boją. No, jest to relacja. Relacja terapeutyczna też jest relacją. W związku z tym te same rzeczy w relacji terapeutycznej będą miały miejsce, co w relacjach poza terapią. Czyli te osoby będą unikały, mogą unikać tutaj bliskości w relacji. Mówimy oczywiście, no, tutaj pod takim kątem jakoś rozumienia tego pacjenta i tego, że wiemy o nim coraz więcej, to też możemy jakiś u pacjenta w ten sposób dyskomfort wywoływać. No, frustrujemy go. Tutaj frustracja ma troszkę inne znaczenie niż w takim potocznym rozumieniu. W znaczeniu terapeutycznym, psychodynamicznym to jest konfrontowanie pacjenta z różnymi mechanizmami, które robi na co dzień i które to życie mu utrudniają.
Jeżeli chodzi o pracę z takim pacjentem, terapeuta, psychoterapeuta spełnia taką rolę człowieka, który prowadzi ku spokojowi, ku jakiejś równowadze?
Myślę sobie, że jesteśmy pewnym modelem. Musimy trochę na nowo zbudować strukturę u tego pacjenta, biorąc pod uwagę jego też często obciążoną historię życia. Kiedy też mówimy o przyczynach różnych zaburzeń osobowości, tu również bliskie są mi teorie wieloczynnikowe. Trudno wskazać na jedną przyczynę, natomiast z moich obserwacji klinicznych są to pacjenci, którzy bardzo często pochodzą z rodzin, w których miały miejsce różnego rodzaju nadużycia, różnego rodzaju też zachowania przemocowe, czy też styl przywiązania był jakoś niekorzystny. Wcześniej mówiłem o Bowlbym i mówimy wtedy o stylach pozabezpiecznych kształtowania się przywiązania, czyli na przykład lękowym, czy też ambiwalentnym. Właściwie to, co dzieje się z pacjentem, jest pewnym odegraniem tego, co działo się wcześniej w jego życiu. Że on nie czuł się jakoś bezpiecznie w swoim otoczeniu, doświadczył różnych krzywd, to znaczy, czy na przykład jego potrzeby nie były zaspokajane w adekwatny sposób, czy na przykład w rodzinie nie było miejsca na to, żeby rozmawiać o emocjach, żeby przeżywać, żeby jakoś też były pewne korektywne wzorce. W związku z tym wielu pacjentów, byłbym ostrożny, czy u wszystkich, natomiast myślę, że u znacznej większości jednak ten obciążony wywiad rodzinny jest już dosyć istotnym wskaźnikiem, że takie zaburzenie mogło wystąpić. Mówię mogło, ponieważ nie musi, bo mamy też szereg różnych mechanizmów obronnych psychicznych. Mówimy też o rezyliencji, czyli takiej zdolności człowieka do takiej odporności na różnego rodzaju trudności, które też nie muszą skutkować od razu psychopatologią.
Ale to są osoby poranione. Te, które trafiają do pana z tym zaburzeniem borderline, są to osoby z jakąś taką trudną historią i mają okazję, mają szansę te rany wygoić, tak?
Myślę, że tak, że to jest dobre porównanie. My czasem te rany musimy troszkę rozgrzebać. Używając metafory tych ran, myślę, że ona jest dosyć słuszna, ponieważ te rany, które jakoś są u tych osób, to są często rany nie do końca zagojone bądź gojące się w sposób niewłaściwy. Czyli być może możemy tak trochę medycznie, tak, gdybyśmy mieli jakąś infekcję pod raną, która nie chce się jakoś zagoić. Mhm. No, leczenie też wtedy polega na tym, że musimy z powrotem dobrać się do, zająć się może bardziej też tą raną, żeby móc ją opatrzyć prawidłowo.
Powszechnie też się mówi o tym, że to jest idealna, w cudzysłowie, para narcyz i borderline. Przy czym oczywiście częściej narcyzem jest mężczyzna, borderline jest kobieta, ale oczywiście tutaj te płcie mogą być wymienne. Czy rzeczywiście spotyka się pan z takimi historiami miłosnymi?
Zdarza się, że rzeczywiście ludzie łączą się na tej zasadzie. Myślę też, że to jest ciekawy temat w ogóle na rozmowę o relacjach i o związkach koluzyjnych. Czyli kiedy, są to tego rodzaju związki, w których ludzie dobierają się poprzez różnego rodzaju dysfunkcje w sposób nieświadomy zupełnie.
I wtedy na przykład ta rana borderline'a będzie cały czas posypywana solą.
Tak, to tutaj możemy mówić o jakimś kawałku wręcz przemocowym, czy samoprzemocowym, masochistycznym, że z jakiegoś powodu te osoby odtwarzają pewien schemat. To jest taki paradoks, w której osoba cierpi, a mimo tego odtwarza to, bo to jest jej znane. Bo w tym paradoksie też ona no, czuje się jakoś z tym bezpiecznie, że te osoby, z którymi ktoś wchodzi w relacje, są jakoś wyraziste, tam coś się dzieje. To przypomina często w ogóle archetyp relacji, czyli relacje z domu rodzinnego. Tak? Że były jakieś nadużycia, była przemoc, czy różnego innego rodzaju dysfunkcje. I to jest trochę taka kalka. To się oczywiście dzieje nieświadomie.
Bardzo często jak osoby widzą po raz pierwszy książkę Żyć i przetrwać w rodzinie, to się uśmiechają, co to w ogóle jest za tytuł. A ona się rozpoczyna właśnie taką historią, że mamy wiele osób w grupie, powiedzmy 100. I te osoby niemal potrafią wywąchać się nawzajem i dobrać się w takie pary, koluzyjne, jak to pan nazwał, że idealnie uzupełniają swoje braki. Na przykład mężczyzna z jakiegoś poranionego domu lgnie do kobiety z poranionego domu. Wspomniał pan o tych sytuacjach osoby borderline, która w narcyzie widzi kogoś stabilnego, bo tam jest ta maska, ale gdzieś podskórnie wyczuwa, że to idealnie, w cudzysłowie, znowu wpasowuje się w ten model przemocowy rodziny. Czyli mamy osobę, która będzie ranić.
Dokładnie. I to kiedy w terapii pracujemy nad tym, te osoby są bardzo często zaskoczone tym, że jak to się w ogóle stało, jak to jest możliwe, że powieliły coś, tak bardzo starały się tego nie robić, że tak bardzo szukały partnera, który nie będzie podobny też do tego wzoru relacji.
Znalazły idealnego.
Dokładnie.
A to była idealna maska. Myślę, że zaglądając właśnie pod maskę, tutaj świadomie używam tego sformułowania, bo ona jest charakterystyczna dla tych osób z zaburzeniem narcystycznym. Tam są piękne maski.
Owszem, tak się zdarza często i zdjęcie tej maski bądź też obnażenie czegoś dla tych osób jest bardzo bolesne. I to się też dzieje w terapii. Dlatego kiedy mówiłem o porzucaniu terapii przez te osoby, no to często wynika to również z tego faktu, że mieliśmy okazję na terapii zobaczyć, tak, czy pracując z tą osobą, jakiś wymiar, który ona bardzo stara się ochronić przed światem, przed otoczeniem. I dla tego typu osób z takimi trudnościami bardzo wartościowe byłoby wytrwanie tego napięcia i praca nad tym. Bo pokusa, żeby uciec i powtórzyć pewien schemat, jest bardzo silna i wówczas możemy być dewaluowani, czyli ten mechanizm, o którym wspomniałem. I to też jest okej i to się dzieje w terapii. I myślę sobie, że niech to się nawet zadzieje. I dla tej osoby leczące jest właśnie to, żeby przetrwała. O tym się też mówi pacjentom na początku terapii. Przynajmniej ja pracując z pacjentami zawsze jakoś staram się przybliżyć im, jak terapia będzie wyglądać jeszcze przed rozpoczęciem, żeby też mieli świadomość, że może tak się zdarzyć, że mój obraz będzie się zmieniał w oczach tej osoby. Że ktoś może mieć chęć porzucić mnie jako terapeutę. No i te osoby są bardzo często zdziwione tym, że jak to w ogóle nie, że przecież pan jest tym idealnym terapeutą, że ja byłem u 5 terapeutów i każdy w jakiś sposób mi tam się naraził. No to dla mnie jest oczywiście informacja diagnostyczna. I wtedy na przykład warto powiedzieć, prawdopodobnie będzie tak, że ja będę tym terapeutą, który dołączy do tego grona. I wtedy byłoby bardzo ważne i lecznicze dla pana czy pani, żeby wytrwać to napięcie. Tak, będziemy wtedy mieli okazję jakoś przyjrzeć się temu, co tak naprawdę powoduje, że ten schemat jest powielany.
Skuteczniejsza jest terapia osób z zaburzeniem narcystycznym, czy borderline, czy nie da się tego porównać?
Myślę sobie, że to zależy. Trudno wskazać jakąś jednoznaczną odpowiedź. Każdy przypadek jest inny, każda osoba jest inna. Myślę sobie, że człowiek jest czymś więcej niż diagnozą. Że diagnoza to jest widzenie człowieka w jakimś pewnym modelu teoretycznym. I byłbym ostrożny też w mówieniu o tym, które leczenie jest bardziej skuteczne. Oczywiście można się pewnie spotkać z różnymi publikacjami, jak też to widzą niektórzy. Natomiast Myślę sobie, że no przede wszystkim no tutaj najważniejsza jest relacja oraz indywidualne patrzenie na pacjenta, takie podmiotowe.
Ale to też daje wielką nadzieję dla każdego pacjenta, że jestem wyjątkowym przypadkiem, niepowtarzalnym, innym i ma szansę skorzystać z tej terapii.
No, zachęcam do tego zawsze. No, żywię nadzieję też, że no, wielu osobom jednak można pomóc. Oczywiście, tak jak no, powiedziałem wcześniej, że jest pewna grupa pacjentów, która, wobec której oddziaływania terapeutyczne są mniej skuteczne, bądź nie są prawie w ogóle.
I o tych będziemy mówić w kolejnej godzinie programu.
Myślę, że tak. Jak najbardziej.
Będą się jak najbardziej wpisywać w charakter dzisiejszego tematu, czyli tematu zaburzeń osobowości.
Oczywiście.
To tak tytułem zapowiadania tego, co będzie w kolejnej godzinie, w kolejnej części programu. Jakie to będą osobowości?
Mówimy o osobowościach antyspołecznych, dysocjalnych oraz takich potocznie, których zwiemy psychopatami. Może być tak, że pacjenci po prostu nie wytrzymują napięcia w danym nurcie terapeutycznym i na przykład terapia psychodynamiczna to dla nich zbyt dużo w danym momencie życia. Być może oni za jakiś czas wrócą na tą terapię, ale można wtedy myśleć o innego rodzaju terapiach, na przykład poznawczych behawioralnych, które też mają bardzo dobrą skuteczność, które no, mają troszeczkę inne podstawy teoretyczne, no niemniej jednak tam też chodzi o relacje.
Jak przygotowywaliśmy się do tego programu, wspomniał Pan o tym, że dla Pana bardzo istotne jest to, żeby psychoterapeuta miał przygotowanie psychologiczne. To jeżeli chodzi o Pana, to też jest zaplecze kliniczne i ciągle się Pan rozwija. W trudnym bardzo obszarze Pan pracuje, w obszarze zaburzeń osobowości. Za chwilę przejdziemy, w kolejnej części programu przejdziemy do tych przerażających słuchacza, widza, czyli tych no, dramatycznie, drastycznie brzmiących, choćby będziemy mówić o psychopatach. Piotr Chabros, psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Wracamy do rozmowy po przerwie.